Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witam serdecznie w naszej rozmowie na żywo. Gość dnia Radia Rodzina, Maria Cieślak przy mikrofonie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy, panie profesorze, już się pan do nas odezwał. Pan profesor doktor habilitowany Maciej Tanaś jest naszym gościem, pedagog, pełnomocnik do spraw nauki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu, także profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przez dwie kadencje pełnił pan funkcję dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych, właśnie tam, w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest pan także członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczącym sekcji Zespołu Pedagogiki Medialnej, właśnie tam w Polskiej Akademii Nauk. Witam jeszcze raz serdecznie. Nie wiem, czy jeszcze coś pominęłam, ale myślę, że najważniejsze zostało powiedziane.
Nie, po prostu nazywam się Maciej Tanaś i
tak
tyle.
Jest.
Wymieniała pani funkcje różne, niektóre historyczne. Rzeczywiście moim gniazdem przez lata był Uniwersytet Warszawski, ale od wielu lat pracuję już w Akademii Pedagogiki Specjalnej, a ostatnio w nowej, znakomitej Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która powstała w 18 roku, wcześniej nazywała się Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki, teraz SWWS, a być może wkrótce już Akademią Sprawiedliwości, bo uzyskaliśmy uprawnienia naukowe, najwyższe w zakresie i pedagogiki, i nauk o bezpieczeństwie.
To wszystko brzmi bardzo poważnie i w zasadzie poważnym tematem chcemy też się zająć dzisiaj, choć bardzo bliskim, myślę, każdemu z nas. Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzisiaj taki dzień właśnie obchodzimy. Zazwyczaj jest on obchodzony w drugi dzień drugiego tygodnia, drugiego miesiąca każdego roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Od 2004 roku w Polsce organizatorami tego dnia są państwowe Instytut Badawczy NASK, także Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz portal saferinternet.pl. Ten dzień ma na celu informowanie, propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do sieci internetowej, a także zaznajomienie rodziców, wychowawców, pedagogów z problematyką właśnie bezpieczeństwa online. I celem tego dnia jest również propagowanie pozytywnego wykorzystywania internetu. Wiem, że te sprawy związane właśnie z cyberprzestrzenią i z nowymi technologiami, wykorzystanie tych nowych technologii w edukacji są panu bardzo bliskie również.
Są bliskie, bo jako młody człowiek w momencie, kiedy pojawił się w Polsce internet nazywany jeszcze wówczas LERN, ERN to był europejski, Bitnet światowy, od tego momentu, tak jak większość młodych ludzi, interesowałem się, pasjonowałem się zabawkami, grami, techniką. To zupełnie naturalne. Za pomocą tych technik informatycznych człowiek stworzył wirtualny świat, przeniósł tam znane sobie instytucje, zapisuje zgromadzoną przez wieki wiedzę, umieszcza sztukę, kieruje marzenia. I ta rzeczywistość usiłuje naśladować realny świat, ale jest inna. Podobnie jak inna jest edukacja korzystająca z mediów cyfrowych. W Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza Wacław Strykowski i cały zespół, jeszcze Leona Lei, później profesora Skrzydleckiego, zajmował się edukacją medialną w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym Komisji Edukacji Narodowej. Tworzyliśmy pierwsze zespoły naukowe, które usiłowały tworzyć podwaliny pedagogiki medialnej, czyli tej dziedziny, która powstawała na styku edukacji działań rodziców, szkoły i najnowszych technik, które rozwijały się i rozwijają nadal, tworząc cały szereg zagrożeń. I ta wielka inicjatywa, światowa inicjatywa Dnia Bezpiecznego Internetu, tego programu Safer Internet, jest niezwykle, niezwykle cenna, dlatego że człowiek w obliczu tej nowej technologii jest troszkę bezbronny i z jednej strony zanurza się w ten świat, bo to przygoda, bo to wszystko na miejscu, bo to wreszcie realizacja marzeń o przekraczaniu biologicznych granic, czasu, przestrzeni. Informacja dociera natychmiast, jest polisensoryczna, wielomedialna, multimedialna, mówimy z angielskiego. I to wszystko powoduje, że dzieci gubią się w tym, rodzice także. A przecież to jest niezwykły zupełnie świat. I tego typu działania Polska uczestniczy chyba rok później, zaczęła uczestniczyć, nie w 2004, a w 2005 roku w tym programie. I co roku zwiększa się liczba inicjatyw, które podejmują światli pasjonaci, nauczyciele w polskich szkołach. W internecie jest cały szereg lekcji online, one niemal codziennie są aż do 8 marca. Poza tym jest wielka gala dzisiaj w Teatrze Palladium, która gromadzi także wybitnych uczonych. Tam będzie mój kolega Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wydarzenie jest bezpłatne. Jest bardzo, bardzo wiele inicjatyw społecznych, także inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli, przez dzieci, przez organizacje niepubliczne. To rzeczywiście wielkie wydarzenie i ważne wydarzenie. Ważne, bo rzecz w tym, żeby panować nad techniką, żeby rozumieć, co się dzieje, żeby wykorzystywać w sposób racjonalny, a nie stawać się niewolnikiem techniki.
Oczywiście zachęcamy, by korzystać też z tego, co znajdziemy, chociażby na stronie saferinternet.pl. Tam również będzie dostęp do takiej konferencji online. Zachęcamy Państwa. Już odpowiedział Pan na to moje pytanie, dlaczego w ogóle ta inicjatywa Dnia Bezpiecznego Internetu jest potrzebna. Powiedzmy, jakie te zagrożenia mogą czyhać na nasze dzieci, na naszą młodzież w internecie? Może nie zawsze jesteśmy tego świadomi.
Bardzo wiele lat temu napisałem artykuł na temat zagrożeń. Myślałem sobie tak, że pierwszym prawem kodeksu etycznego lekarza, ale także nauczyciela, jest primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. A zetknąłem się z sytuacją, w której dziewczynka oglądająca program telewizyjny dostała ataku padaczki. Ratował ją mój tata, więc zacząłem szukać informacji na ten temat i docierały do mnie różne o osobach pracujących przed monitorami. W Kalifornii prowadzono takie badania, które miały różne problemy. Chodziło o kobiety w ciąży. Dziś zmieniły się telewizory, zmienia się ten sprzęt, on jest dużo bezpieczniejszy już dla człowieka, ale wówczas napisałem tekst mówiący o zagrożeniach dla rozwoju fizycznego człowieka, intelektualnego, emocjonalnego, dla rozwoju moralnego, dla powodujący również zagrożenia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych. A potem przyszła szersza refleksja związana z różnymi sprawami społecznymi. Przede wszystkim z problemem analfabetyzmu cyfrowego. No, trzeba było uruchamiać dziesiątki kursów, powstawały czasopisma, Bajtek pamiętam, dawno, dawno temu nie istniejące już czasopismo, później inne. Powstawały inicjatywy podejmowane przez dziennikarzy, podejmowane przez naukowców, podejmowane przez nauczycieli. Próbowaliśmy walczyć z analfabetyzmem cyfrowym i wykluczeniem społecznym. Proszę zwrócić uwagę, jak ważny stał się to problem w momencie, kiedy pojawiła się pandemia. i kiedy nagle okazało się, że wielu rodziców nie ma komputerów w domu, albo ma jeden, a dzieci kilkoro i jeszcze na tym jednym samodzielnie pracują. Okazało się, że są szkoły, które nie bardzo chciały przyjmować komunikację czy realizować komunikację internetową. To były poważne problemy. Pojawiły się zachowania ryzykowne. Pojawiły się kwestie związane z możliwym drastycznym wzrostem bezrobocia. Także trochę straszenie społeczne, że nowe techniki spowodują, że ludzie stracą pracę. To nie dzieje się tak. Cywilizacja rozwija się, a historia uczy nas tego, że w momencie, kiedy zmniejszyła się liczba kowali, to pojawiła się większa liczba mechaników samochodowych, bo przecież człowiek chciał i będzie chciał się poruszać, co najwyżej pojazdy się zmienią. Później kwestia niekontrolowanego handlu danymi osobowymi i różne nieetyczne wykorzystanie danych. W internecie jest człowiek z całą swoją wielkością i z całym swoim bagnem i przenosi wszystko to, co w życiu naturalnym. Jeśli dzisiaj nie ma jeszcze jakiegoś typu przestępstw, który znamy ze świata realnego, to można założyć, że ich wersje internetowe także się pojawią, bo jest człowiek. Rozchwianie wartości, erozja norm społecznych, kolejny bardzo poważny problem. No i dalej, obniżenie jakości tradycyjnych więzi społecznych, ich częściowy zanik. Stało się w czasie pandemii coś przedziwnego. Mianowicie ludzie starszego pokolenia, którzy mieli kłopoty i nie bardzo chcieli porozumiewać się za pomocą komórek, komputerów, nagle zrozumieli, że kontakt z osobami, które kochają, które są im bardzo bliskie, jest możliwy tylko w ten sposób. W związku z tym pokonywali błyskawicznie te bariery. Z drugiej strony ci młodzi ludzie, którzy rozmawiali ze sobą często przez komórki, siedząc obok siebie, nagle zrozumieli, że czymś zupełnie innym jest komunikacja przez internet od komunikacji bezpośredniej, wtedy, kiedy jest się blisko. I nagle zrozumieli, że telefony nie załatwią sprawy więzów, że to jest świetny sposób komunikacji, ale nie zamiast wszystkich innych. Wzrost liczby sprawców, ofiar dezinformacji i manipulacji medialnej. No, żyjemy w świecie, kiedy ta manipulacja jest nieprawdopodobnie silna. Ona ma różne swoje oblicza. Ma oblicze ekonomiczne, ma oblicze polityczne, ma oblicze ekonomiczne, ale jest. I teraz ten młody człowiek, którego w szkole uczymy naciskania klawiszy i mówimy, że klawiatura jest kuwerty i mówimy mu o różnych sposobach łączenia, tak naprawdę niewiele wie o dezinformacji, niewiele wie o metodach manipulacji. To kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika profesor Siemieniecki zebrał grupę ludzi, która na ten temat dyskutowała. Niewiele więcej od tego czasu się zmieniło. Kiedy pracowałem w NASK-u, proponowałem podjęcie tego tematu. On został podjęty, ale od strony technicznej, od strony społecznej nadal wymaga głębszej analizy i refleksji. Dalej, gwałtowny wzrost siły podziałów społecznych, różnych działań dyskryminacyjnych. No, mamy z tym do czynienia na co dzień. Ja bym to nazwał inaczej, podarciem płaszcza ochronnego nad dzieciństwem. Dziecko narażone jest na cały szereg ataków. Pamiętam, byłem kiedyś w zespole, który próbował zrobić coś z patostreamingiem, endemicznym zjawiskiem polskim, gdzie człowiek udostępniający materiał dzieciom, przekazującym sobie wieść o tym, że jest coś fajnego, coś niezwykłego, coś oryginalnego, innego do zobaczenia i wpłacającym drobne kwoty, zarabiał na tym, że pokazywał straszne rzeczy. Takich osób było więcej. Spróbowaliśmy wyeliminować ich z rynku przez działania ekonomiczne. Nasila się przestępczość kryminalna i cywilna. Ona wcale się nie zmniejsza. Proszę wziąć pod uwagę, że narzędzia informatyczne stają się coraz prostsze w obsłudze. W konsekwencji coraz większa grupa ludzi może się nimi posługiwać. To też jest jeden z powodów wzrostu tej przestępczości. No i wreszcie działania terrorystyczne. A ja boję się jeszcze, czy obawiam się, może nie boję, obawiam się działań na tle militarnym i tego straszliwego sporu i wojny toczącej się u granic Rzeczypospolitej. Powinniśmy być przygotowani na różnego rodzaju akcje. Pojawiają się też zagrożenia kulturowe. Jeśli nie zanudzam oczywiście pani redaktor, to jeszcze kilka
bardzo
słów.
Proszę.
Po pierwsze, szerzenie błędnych konstrukcji i homogenizacja języka. To jest jasne, że języki przenikają się. W języku polskim jest wiele wyrażeń z języka niemieckiego, wiele zwrotów. Dziś dominuje język angielski. Czasem to nawet śmiesznie brzmi. Chyba to jest naturalny proces, tyle tylko, że bardzo, bardzo szybki, ale równocześnie obserwujemy pewne zmiany związane na przykład z bezkrytycznym przenoszeniem wzorców kulturowych. Są takie wzorce, które nam się podobają, walentynki, które się zbliżają na przykład, ale czy na pewno święto zmarłych powinniśmy zastępować Halloweenem? Pojawiają się problemy tego typu. Być może dochodzić będzie też do wchłaniania mniejszości kulturowych przez hegemona kulturowego, kulturowo-ekonomicznego. Z całą pewnością mamy do czynienia z manipulacją kulturową, bardzo silną. To można śledzić, opisywać. Specyfika mediów polega też na tym, że żywią się informacjami o dużej sile emocjonalnej. To także sprzyja zwielokrotnianiu siły konfliktów kulturowych. No i wreszcie pojawia się coś, nad czym pewnie nauczyciele, pedagodzy powinni się zastanowić, zagrożenie tożsamości kulturowej. To tylko niektóre z tych zagrożeń, o których warto wspomnieć, bo jest ich nieporównywalnie więcej. Co roku pojawiają się raporty Interpolu dotyczące różnego rodzaju przestępstw natury technicznej, zwłaszcza tych, które wiążą się z wykorzystywaniem danych, które wiążą się z kradzieżą informacji bankowych czy opróżnianiem kont, tych, które dotyczą także działań związanych z bezpośrednimi atakami na ludzi. To jest kwestia hejtu. Ale pani redaktor, czy to nie tak, że jak myśmy chodzili do szkoły, to także mieliśmy swoje określenia nauczycieli i te określenia nie zawsze były bardzo sympatyczne? Czy to nie tak, że istnieje plotka? Tyle tylko, że ludzie nie zdają sobie, zwłaszcza młodzi ludzie, nie zdają sobie sprawy z tego, że słowo gołębiem wyleci, a kamieniem uderza w internecie, że ta siła rażenia jest nieporównywalna. I jeszcze jedno, to już na koniec. Używamy takiego pojęcia infostrada. Strada po włosku znaczy droga, czyli to jest droga, po której biegną informacje. I ja z przerażeniem czasem patrzę na rodziców, którzy wypuszczają dziecko na tą drogę, a po drodze jedzie pijany kierowca, jedzie ktoś, kto niesprawnym samochodem, a rodzice stoją z boku i nawet nie patrzą, jak dziecko przez tą drogę przechodzi. To też jest jeden z powodów, dla których ten Dzień Bezpiecznego Internetu jest tak ważny i ważne jest to, co pani redaktor robi i rozmowy na ten temat i przypominanie ludziom, że dziecko jest po prostu bezbronne na tej drodze. To tyle na temat tego Dnia Bezpiecznego Internetu.
Panie profesorze, takie skojarzenie, które mamy, to jest to, by nauczyć nasze dzieci, naszych podopiecznych, tak zwanej zasady ograniczonego zaufania, która jakby dotyczy poruszania się na drodze, ale myślę, że również byłaby dobrą wskazówką podczas korzystania z tych zasobów internetu. No tak, ale to jest coś, czego możemy nauczyć naszych dzieci w takim bezpośrednim kontakcie, kiedy jesteśmy obok nich, blisko, kiedy, no może nieładne słowo, ale kontrolujemy jakoś to, w jaki sposób one z tej sieci korzystają.
To chyba najważniejsza myśl, jaka dzisiaj padła w naszej rozmowie. Być blisko, być obok, rozumieć, chcieć być razem i chcieć się bawić. To nie jest tak, że dziecko wędrując samo po internecie wejdzie na strony pornograficzne, bo pewnie tak, jak będzie próbowało coś ściągnąć z internetu. Ci, którzy usiłują rozpowszechniać różne szkodliwe treści, fałszywe informacje także, nie tylko te dotyczące brutalnych zachowań związanych z płcią, ale także po prostu fałszywe, kłamliwe informacje, wykorzystują każdą okoliczność i dysponują ludźmi, pieniędzmi, urządzeniami do tego, żeby wkradać się w takie miejsca, w których na pewno znajdą się dzieci czy niedoświadczeni jeszcze nastolatkowie. Więc bycie obok, to jest to. Natomiast ta zasada ograniczonego zaufania, ona jest niezwykle mądra, tylko proszę pamiętać o tym, że to właśnie dzięki temu, że przełamuje człowiek bariery, odkrywa coś nowego. I ta chęć poznania, ta chęć przygody jest nieprawdopodobnie silna. Rozmawiałem kiedyś z dyrektorem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, który powiedział mi, że miał grupę dzieci z wioski, dużą, dużą grupę dzieci i te dzieci zamiast pójść oglądać wystawę, wsiadały do windy i jeździły do góry. Winda miała szklane dno. Dla tych dzieci to była przygoda, pierwsza przygoda, że mogą się wznosić w powietrze jak ptaki i nie spadają, mimo że widzą oddalającą się ziemię. Pewnie nie leciały nigdy samolotem, nie miały tego typu doświadczeń. Potem oczywiście przyszły inne doświadczenia ze zwiedzanych sal. Przygoda to jest coś niesamowitego. Także przełamywanie barier. Jeszcze wśród młodych ludzi funkcjonuje jedna rzecz, o której zapominamy. Jest taki czas, kiedy gniazdo jest najważniejsze dla dziecka. Babcia, dziadek, matula, ojciec, to sens życia i wszystko w tym się mieści. Ale potem jest tak, że to dziecko zaczyna stawać na własnych nogach i ma kolegów, i ma koleżanki, i zajmuje jakieś miejsce w grupie. Czasem jest przywódcą, czasem członkiem tej grupy. Ktoś w tej grupie coś mówi. To przecież najlepszy kolega, to on wie najlepiej. I dziecko też chce spróbować. I zupełnie nie ma wyobraźni następstw, bo ta wyobraźnia następstw kształtuje się dużo, dużo później w późniejszym wieku. To nie miejsce i nie czas, żeby powiedzieć, jakie głupstwa wyrobiłem, ale przecież wszyscy ludzie doskonale wiedzą, że nie wszystkie nasze działania były racjonalne, nie zawsze mieliśmy świadomość konsekwencji. I każdy z nas tego przecież w życiu się uczył. I to nie przy pomocy słów się załatwia, tylko przy pomocy sytuacji, w jakich dziecko może się znaleźć. No, w związku z tym powiedziałbym tak, ważne jest stawanie się dziecka. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie człowiek dorasta społecznie. Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest na przykład harcerstwo. Ono pozwala człowiekowi odkrywać innych, ale także samego siebie. Takim rozwiązaniem może być sport. Takim rozwiązaniem może być, nie wiem, grupa teatralna, czy też pasja muzyczna, albo taneczna, czy też plastyczna. Proszę zwrócić uwagę, że w szkołach ograniczyliśmy kształcenie do mówienia o, a nie do działania. Mamy historię literatury, mamy historię sztuki, mamy historię muzyki, a nie rzeźbienie, malowanie, patykowanie, granie. To wszystko odbywa się poza szkołą w różnego rodzaju organizacjach, które na tym zarabiają, ale w szkole o tym zapomnieliśmy. Sprowadziliśmy nauczanie troszkę do oddziaływania na sferę intelektualną człowieka. Myślimy o wiedzy, myślimy o rozumie, myślimy o pamięci, myślimy o analizie, myślimy o syntezie, o wnioskowaniu. A gdzie są emocje? Gdzie są uczucia?
Tak, panie profesorze, myślę, że to jest dobra myśl na zakończenie naszej rozmowy, bo czas nas goni. To, żeby dobrze spożytkować tę energię, którą dzieci się charakteryzują, prawda? Bardzo dziękuję za te wskazówki, które pan nam przekazał. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Maciej Tanaś, pełnomocnik do spraw nauki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. No cóż, nie dopowiedzieliśmy wszystkiego, tak jakbyśmy może chcieli, ale bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiamy też rektora komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu, pana generała doktora Marcina Strzelca, który chciał być tutaj obecny, ale z różnych względów nie mógł, więc tym bardziej cieszę się, że mogliśmy z panem profesorem porozmawiać w tym temacie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Jeśli wolno mi tylko jedno słowo, pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście, dopiero zaczęliśmy rozmowę. Ta szkoła, o której pani wspomniała, z generałem komendantem Marcinem Strzelcem, z majorem doktorem Kuryłowiczem, który w Kaliszu, tam gdzie pani urzęduje, z prorektorem, z doktorem Michałem Sopińskim, prorektorem do spraw rozwoju, z Kubą Czarkowskim. To niesamowita grupa ludzi, która rzeczywiście buduje świetną akademicką uczelnię i z dużą radością pracuje z nimi. Ale to nie temat na dzisiejszą rozmowę. Chciałem serdecznie za nią podziękować i życzyć wszystkiego dobrego i mądrych działań związanych z dziećmi. Także takich, które wykorzystają internet i komputery ku rozwojowi dzieci, a nie ku ich nieszczęściu.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Gość dnia w Radiu Rodzina.